Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Ten dzisiejszy głos z Krakowa znowu ma ważne informacje do przekazania. Ważne dlatego, że te właśnie przedwakacyjne głosy z Krakowa są związane z przesłuchaniem. Z przesłuchaniem senatorów. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z panem senatorem Czesławem Ryszką. Obecnie witam przy mikrofonie Radia Maria pana senatora Stanisława Koguta. Witam pana serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Panie senatorze, w ubiegłym tygodniu w jednym z wywiadów, który zapisany został i opublikowany w naszym dzienniku, wywiadów z panem, nadano tytuł Czarny Dzień Senatu. I właśnie od tego czarnego dnia Senatu rozpoczęlibyśmy naszą rozmowę, czyli od tych najnowszych wydarzeń niedawnych, bo jeszcze przed pielgrzymką, tuż przed pielgrzymką rodziny Radia Maryja do pani Jasnogórskiej było to sławne głosowanie w Senacie. W Senacie, który powinien być izbą refleksji, a okazał się izbą kancelaryjną, podbijającą to, co Sejm uchwalił, a co jest błędne. Jak się pan czuł w tej roli w Senacie?
No powiedzmy tak, że ja się czułem po głosowaniach bardzo smutny, no bo w Polsce katolickiej przegłosowane zostało biznes, nazwijmy to biznes in vitro, 46-43. No przyszła mi taka refleksja, że to była chwila historyczna i naprawdę to dla mnie był czarny dzień nad polskim senatem. No zaczęliśmy analizować i państwo drodzy, no też tak nie może być, że ma być dyscyplina w Prawie i Sprawiedliwości. Okazuje się, że dwóch kolegów wyjeżdża, nie przychodzi na głosowanie w tak ważnej sprawie. No 9 kolegów z Platformy Obywatelskiej zagłosowało przeciw tej ustawie. No ja nie ukrywam, że ta dyskusja 14-godzinna, która odbyła się w polskim parlamencie, gdzie reprezentował rząd pan minister Winnicki, no naprawdę była dyskusją z naszej strony bardzo merytoryczną. No z drugiej strony to były podśmiechiwanie, żadne argumenty nie zostawały przyjęte. Ja kiedy udzielałem wywiadu, no to jasno powiedziałem, przecież był list Episkopatu, to niektórzy ludzie z Platformy Obywatelskiej, z PZL-u mówili, że czarni nimi nie będą rządzić, no ja po prostu mam kręgosłup, bo nie wróciłbym do gór, przecież jakbym złamał dekalog, piąte mówi jasno, nie zabiję i naprawdę, no ja też im powiedziałem, że nie można być katolikiem na pokaz, że w niedzielę z jego eminencjami, czy z jego ekscelencjami, oni wszyscy są piękni, a jeżeli chodzi o Senat, dzień powszedni, to mają wiarę na usługi partyjne. Głośno powiedziałem o tej ekskomunikacji, może niektórym się to nie podobało, ale to tak powinno być naprawdę powiedziane, bo ta ustawa, no jeżeli chodzi o in vitro, to człowiecza dziecko i naprawdę nie ma o czym naprawdę dyskutować. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna. Jeszcze taka nazwa tej ustawy, leczenie niepłodności. No ja po pierwsze, jak już mówimy na te tematy, to zapytałbym się wszystkich, ile w świecie zostało leczonych kobiet czy mężczyzn metodą in vitro? Czy po metodzie in vitro stają się oni płodni? No dla mnie to są naprawdę były koronne argumenty. Ja zadawałem także wiele pytań związanych z kodeksem karnym, no bo kto zabija dziecko, no to podlega karze do 2 lat więzienia. Następna sprawa, przecież Konstytucja Rzeczypospolitej gwarantuje wszystkim nam naprawdę ochronę życia. Była ustawa Rzecznika Praw Obywatelskich z 1993 roku, gdzie życie poczęte jest chronione, ale te argumenty do nikogo nie docierały. No, nie docierały także merytoryczne argumenty, bo przecież to eksperci, naprawdę wybitni eksperci jasno mówią, że dzieci urodzone z in vitro, prawie 30-40% tych dzieci zapada na choroby oczu, na choroby rozszczepienia warg, podniebienia, na choroby nowotworowe. No także nikt nie brał argumentów merytorycznych, gdzie było powiedziane, gdzie byśmy mówili, że kobiety po in vitro, no było jasno podane, że faktycznie ich zachorowalność jest bardzo duża na nowotwory jajników, a także i na nowotwory sutka. No i eksperci się wypowiadali o stanie psychicznym takich kobiet, że oni bardzo, bardzo naprawdę długo pamiętają. I dlatego no, ta dyskusja była bardzo owocna z naszej strony, merytoryczna. Nie ukrywam, że przed głosowaniem no, siedzi koło mnie senator Kloc i siedzi pani, siedzą inni senatorzy, marszałek Karczewski, ale myśmy z panią senator Kloc wyjęli różańce święte i ja nie ukrywam, że modliliśmy się litanie do miłosierdzia Bożego, bo to było w tych godzinach, godzina 15, ciut po godzinie 15 i naprawdę no to, co powiedział arcybiskup Dzięga na pielgrzymce Radia Maryja, no może wszyscy łącznie ze mną za mało myśmy się modlili, za mało myśmy się pokutowali. Ja nie tracę nadziei, ja gorąco wierzę, że kiedy obejmie prezydenturę pan, no teraz elega, Andrzej Duda, i kiedy my przyjmiemy władzę, to pierwszą ustawą, która będzie naprawdę zmieniona, będzie ustawa in vitro, bo także radiosłuchacze naszego kochanego Radia Maryja muszą wiedzieć, że to jest biznes in vitro, który kosztuje 20 miliardów złotych, na tym zarabiają i koszty in vitro ponosi społeczna służba, nie ponosi żadna klinika, która dokonuje in vitro na szkle. Oni się śmieją, bo biorą kasę i nawet na nasze, bo ja też jasno mówiłem i głośno mówiłem na temat technologii, napro technologii. W związku z tym powiedziałem też jasno, że to jest popierane przez Kościół, że to leczy, to nie szkodzi, że 70% osób w klinice poznańskiej jest wyleczalne i że tą metodę popiera także episkopat nasz, cały episkopat, który dla mnie jest ogromnym autorytetem i naprawdę ja wierzę w mądrość episkopatu, a także wierzę w opatrzność boską, że ta ustawa naprawdę zostanie zmieniona, bo życia ludzkiego no nie można traktować jako rzecz, bo to jest najważniejsza rzecz.
Panie senatorze, dziękuję panu najpierw za to, że to pan, a nie ja, wytknąłem nieobecność dwóch senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w czasie, będąc w Częstochowie, w czasie pielgrzymki, tę nieobecność dwóch senatorów, wbrew zaleceniom PiSu, kierownictwa klubu, że wszyscy mają być obecni, nie ma wyjazdów na ten czas i to tydzień wcześniej przekazany, wytknąłem to również przewodniczącemu klubu. Myślę, że będą z tego też wyciągane nauki wobec tych senatorów nieobecnych, bo tysiące ludzi modlących się, niewsparte działaniem takim właśnie, że oni ważniejsze traktowali za coś ważniejszego obecność gdzieś za granicą. Ja wiem, że jeden z tych senatorów ma wysoką pozycję w międzynarodowej organizacji i jechał tam, ale wiem, że ten kongres rozpoczynał się dopiero w niedzielę. Wobec tego wcześniej były tylko spotkania robocze, na których wcale nie musi przewodniczący być obecny, mógł mieć i ma wiceprzewodniczących. Także dziękuję za to, że to pan podniósł tę sprawę, a ja tylko do niej dołożyłem się swoim głosem. Natomiast do tych wszystkich argumentów, które mogliśmy usłyszeć, bo każdy z nas mógł całe sprawozdanie z przebiegu posiedzenia Senatu i jeszcze teraz też może posłuchać na stronie internetowej Senatu, to jeszcze dołożyłbym jeszcze jedną sprawę, która może wtedy nawet nie była tak podkreślana, ale ja wyciągnąłem to, co w naszym dzienniku znalazłem z kwietnia bieżącego roku. To było w numerze wielkanocnym, kiedy w artykule Mapa śmierci przedstawione zostało porównanie, w jakich to województwach jaka jest liczba aborcji, czyli zabić dzieci poczętych. I powiązano tym artykułem, że większa liczba aborcji w regionach, gdzie jest więcej klinik in vitro, może to wynikać z większej liczby procedur sztucznego zapłodnienia w danym regionie. A to, że chroni się przed urodzeniem dziecka, które w wyniku zapłodnienia za pomocą metody in vitro zostało rodzić się ma uszkodzone, chroni się przed tym urodzeniem przez zastosowanie aborcji. To jest ta perfidia zabójców i myślę, że ten artykuł z kwietnia naszego w naszym dzienniku jest bardzo dobrze ilustrującym dodatkowe argumenty. Argumenty za tym, że jest to procedura śmierci. Procedura in vitro jest procedurą śmierci. Natomiast mamy przecież na protechnologię. I Państwo żeście też w czasie swoich wystąpień w posiedzeniu Senatu o tym żeście mówili. I mówił też poseł sprawozdawca, senator sprawozdawca.
Tak, tak, o tych rzeczach byśmy mówili. I tutaj to, co pan profesor powiedział, no po pierwsze, faktycznie no, dla mnie to było po prostu szyderstwo na tej sali, bo rok 2015 no, jest nazwany i przyjęty przez obecną koalicję rokiem świętego Jana Pawła II, dla którego rodzina i życie było świętość. Przecież on już dawno powiedział, że nieraz metody w swoich encyklikach będą takie stosowane, ale te metody prowadzą do morderstwa i do śmierci dzieci. No, wielu się z nich obraziło, bo ja też powiedziałem, no pani premier Kopacz jedzie do jego świątobliwości Franciszka, całuję go po pierścieniu i zapytałem się trochę tak, może no w tym momencie trochę niegrzecznie, ale uważałem jako katolik, że muszę do końca tego bronić, czy powiedziała jego świętobliwości, że będzie lobbować in vitro. Później gdzie składa kwiaty na grobie Jana Pawła II i dla mnie te szyderstwa to naprawdę no nie mogłem przeboleć, mało nie dostałem zawału serca. I powiedzmy tak, że trzeba naprawdę serdecznie podziękować Radiu Maryja, wszystkim słuchaczom Radia Maryja, Telewizji Trwam, Paulinom na Jasnej Górze, wszystkim ludziom, którzy modlili się w litanii do Ducha Świętego, oświecenie senatorów. Przecież nikt nie przypuszczał, że wynik będzie taki naprawdę wyśmienity, ja powiem w sensie, bo myśmy myśleli, że przegramy jakieś 70 do 30 paru, a tutaj no, była różnica tych trzech głosów i dla mnie wyjazd tych panów, co ja powiedziałem, jest naprawdę niezrozumiały, bo jak ja wypominam Platformie Obywatelskiej PSL-owi, że na sądzie ostatecznym Pan Bóg nie będzie sądził panią Kopacz z wami, no będzie sądził każdego z nas osobno, łącznie i koguta, to także się zapyta tych panów, dlaczegoście pojechali, a nie broniliście prawa boskiego. Bo to, co mówimy, zaczęło się najpierw od konwencji przemocy rodzinie, to te słynne gender wprowadzanie. Teraz zaczęło się in vitro, przecież oni całkowicie idą nie wiadomo na czyim pasku i faktycznie no, idą w te grube, a grube pieniądze. Ja całkowicie się zgadzam na temat naprotechnologii, bo naprawdę to jest najlepsza metoda leczenia niepłodności, bo ta ustawa, co została uchwalona, to według mnie to jest naprawdę super zbrodnicza ustawa. Ja uważam, że trzeba się teraz bardzo mocno modlić, żeby prezydent Komorowski, bo mówi, że jest także katolikiem, chrześcijaninem, nie podpisał tej ustawy, choć mówię, no Duch Święty czyni cuda, bo stały się mimo czarnego dnia nad polskim Senatem wynik głosowania, jakby było dwóch panów, to by było 45 do 46, a była i nawet możliwość, żeby jeszcze przekonać niektórych kolegów z Platformy Obywatelskiej, żeby się nie wstrzymywali, żeby był remis i ustawa by nie przeszła.
No właśnie, panie senatorze, we wdzięcznej pamięci zachowamy także tę dziewiątkę z senatorów z Platformy Obywatelskiej, którzy potrafili powiedzieć inaczej niż lobbowała pani premier, przewodnicząca Platformy. Ale ja, będąc w Częstochowie na pielgrzymce rodziny Radia Maryja, otrzymałem od kolegów z Prawicy Rzeczpospolitej taki apel do radnych sejmików wojewódzkich. Przypominają o tym, że to 2 lata temu nowy zarząd wówczas województwa podkarpackiego, współtworzony przez kluby radnych PiSu i Prawicy Rzeczpospolitej, podjął uchwałę o opracowaniu i finansowaniu na terenie województwa programu leczenia niepłodności metodą naprotechnologii. No to był taki wyłom w tym momencie dla całej, jako województwo to było tylko pierwsze takie rozstrzygnięcie. A niedawno, 6 lipca,
2015 roku taką uchwałę przyjęto głosami wszystkich klubów reprezentowanych w Sejmiku Mazowieckim. No i czas najwyższy, aby wpływać także na tych, którzy tworzą sejmiki pozostałe. No myślę sobie, na przykład ten małopolski sejmik. Pan senator powinien mieć tam wpływ jako senator mający także ze swojego wsparcia, zgrupowania także członków radnych sejmiku. Ale nie tylko przecież oni, proszę zobaczyć, w województwie mazowieckim wszyscy reprezentowane wszystkie kluby miały tam pozytywnie do tej metody, rzeczywistej metody leczenia ustosunkowali się. Myślę, że warto o tym apelu do radnych sejmików wojewódzkich mówić w swoich środowiskach. No ale to już może tyle byśmy nie rozwijali.
Kończę, że faktycznie, no jeżeli chodzi o Małopolskę, to wielu jest tam kolegów, bo szefem klubu jest mój kolega pan Kozłowski. Nie ukrywam, że już jutro przeprowadzę z nim rozmowę, żeby podjęli taką inicjatywę i nie wiem, no bo nie wszyscy słuchacze Radia Maryja wiedzą o tym, że radnym wojewódzkim jest także tatuś pana marszałka elekta, pana Andrzeja Dudy, pana prezydenta Andrzeja Dudy i na pewno będzie ta inicjatywa podjęta, jak chodzi o Małopolskę.
Panie senatorze, niech ta sprawa, uważajmy, że ten punkt naszej rozmowy zrealizowaliśmy, ale zawsze podczas tych rozmów z senatorami również rozmawiamy o innych ich aktywnościach. Jako przykład dla wielu w Polsce senatorów i posłów przedstawiam pana jako tego, którym potrafi nie tylko wypełniać rolę reprezentującego środowisko, które go wybrało wobec ustawodawcy parlamentu, ale również tam na miejscu, podejmującego wiele różnych inicjatyw, będącego, przybywającego na posiedzenia różnych gremiów samorządowych. No myślę, że tej aktywności wielu panu zazdrości, ale tu nie ma co zazdrościć. Tu trzeba ją po prostu realizować. To wymaga czasu, wymaga wysiłku. Jak to teraz wygląda przy tym naszej dzisiejszym przesłuchaniu, tak bym powiedział, przesłuchaniu reprezentanta środowiska, które pana wybrało. No wyjątkowo, bo w skali kraju to jest najlepszy wynik, jeśli chodzi o układ procentowy w całej Polsce w wyborach tych jednomandatowych do Senatu.
No jeżeli chodzi o faktycznie moją aktywność, to na pierwszym miejscu trzeba podziękować rodzinie, wspaniałej, cudownej żonie, że faktycznie no, na to mi pozwala i nie ukrywam, że bardzo często mi mówi, no słuchaj, ja cię wspieram modlitwą. No i aktywność moja nie ustała, dalej tak aktywnie uczestniczę. No jestem prawie na każdych posiedzeniach rad miasta, rad gmin, rad powiatów, gdzie mnie tylko zapraszają. W sobotę zawsze, no nie ukrywam, że w fundacji no, przyjmuję osoby niepełnosprawne no, w ośrodku, bo mają wiele problemów. No nie chcę mówić o interwencjach, bo nawet to tak trochę jestem teraz zaszokowany, bo już zaczęli do tych maleńkich stróż przyjeżdżać ludzie z całej Polski z problemami. No i dlatego na dzisiaj podam przykład, no kiedy miałem telefon z Warszawy, że chce się spotkać pewna pani. Okazało się, że znowu deweloper wzięli pieniądze, ludzie powpłacali, nie mają mieszkania, zostali oszukani. No ja mówię, czego pani do mnie? A mówi, bo u nas po prostu no, mnie nie przyjmują i dlatego chciałem się z panem skontaktować. No jeżeli chodzi o te inicjatywy, no to ostatnio też no, oddane został ośrodek, bardzo duży ośrodek na stwardnienie rozsiane imieniem Trójcy Przenajświętszej i świętego Jana Pawła II, gdzie faktycznie w Polsce jest około 40 tysięcy młodych ludzi chorych na stwardnienie rozsiane w wieku 20-40 lat. I było tylko dwa ośrodki. Jeden był w Mławie, drugi był we Wągrowcu, to jest koło Rogoźna, Kopiły tam w Poznańskim, a teraz jest trzeci u nas. No też starałem się pomóc osobom niepełnosprawnym, ale już dorosłym i też założyłem zakład aktywizacji zawodowej, gdzie 35 osób niepełnosprawnych z naszego powiatu sądeckiego, gorlickiego, ma pracę i pracuje i normalnie ma po prostu zarobek. No ci ludzie czują się ogromnie, ogromnie dowartościowani. No nie ukrywam, że także no, jestem ogromnie wdzięczny jego eminencji kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, bo też było uroczyste wprowadzenie relikwii Jana Pawła II na nasze hospicjum imieniem Chrystusa Króla i ogromnie się cieszę, że kiedy przyjeżdżam, no majówka w maju, jak była majówka, no to odprawiana jest majówka w tej kaplicy. No sam uczestniczyłem z wieloma tam chorymi, a także w czerwcu, kiedy jest do serca Pana Jezusa litania, też z nimi uczestniczyłem i cieszę się, że kiedy o 15, jak mam czas, przyjadę, to także odmawiają koronkę do miłosierdzia Bożego. No i to tak trzeba pracować, aby się poszło na służbę Panu Bogu i Ojczyźnie i powiedzmy też tak, że no naprawdę w parlamencie też trzeba mieć kręgosłup i trzeba się nie wstydzić, że jest się katolikiem, bo każdy się obawia, no co z tego, że ktoś powie, a bo on trzyma z tymi czarnymi, mi czarni nie będą decydować, ale jak człowiek umiera, no to wtedy prosi tego kapłana, świętego kapłana z wiatykiem i dziękujmy Bogu, że może dotrzeć ten kapłan z wiatykiem. I ja powiem tak, Państwo drodzy, no nie ma bohaterów, nie ma bohaterów, bo w obliczu śmierci każdy jest sam i przed Panem Bogiem stanie sam. I dlatego no ja uważam, że po to mnie posłano, po to Pan Bóg wybrał mnie też na senatora, bo dzięki niemu, żeby po prostu ludziom służyć i spłacać tym ludziom długi. Ten dług się staram spłacać poprzez pomoc tym ludziom, no bo ja tak nieraz żartuję do żony, że no chyba jestem największym Judymem XXI wieku, no bo jednak, no tak jak mówię, mi to ogromną radość sprawia pomoc ludziom. Jeżeli w danym dniu nie pomogę ludziom, to modlę się wieczór w pacierzu, jak klękam do pacierza, że Panie Boże, czego ja byłem taki niedołężny dzisiaj, że nic ludziom nie pomogłem. I już na drugi dzień naprawdę no pomoc idzie. I też trzeba to, co powiedział, dla mnie to było, no powiem, tak patriotyczne kazanie na Jasnej Górze arcybiskupa Dzięgę, że no dziękowałem wieczór jeszcze raz, bo byłem z żoną i synem, Panu Bogu i Trójcy Przenajświętszej, Matce Bosce za to, że mogłem uczestniczyć w tej pielgrzymce, bo trzeba także umieć się modlić za wrogów. Ja codziennie się modlę za tych, co mi największą krzywdę zrobili i po pewnym czasie okazuje się tak, że ci ludzie przychodzą i przepraszają, że oni się jednak pomylili. I naprawdę, no mówię, gratuluję arcybiskupowi Dziędze. Naprawdę, no mówię, no coś cudownego. No, dla mnie to najważniejsza była ofiara mszy świętej. No i te tłumy tych wiernych ludzi, wiernych katolików. Przecież nikt nie ciągnie na Błonie Jasnogórskie. Tam się nie obiecuje nie wiadomo jakich premii. Tam się nie obiecuje nie wiadomo czego, a jednak każdy jedzie od serca.
No właśnie, słuchałem uważnie, nie przerywałem panu senatorowi, a to dlatego, że słuchając tych informacji, także o działalności fundacji, o tych nowych dziełach, które tam powstają i o tej aktywności tych starych już dzieł, ja te dzieła po prostu widziałem i sprawdziłem, że one są. To nie jest tylko opowiadanie, ale to jest także sprawdzane przeze mnie tam, gdy byłem. Pamiętam ten czas, kiedy ten ośrodek leczenia na stwardnienie rozsiane był wznoszony i jak to się pan wtedy opowiadał, jak to wspomagających przy tym, ale także i przy tej hipoterapii ludzi pozyskiwał pan w więzieniu. I to w taki sposób, że sadzają do więzienia woźnicę, który nie miał czym zapłacić i dostaje miesięczny pobyt w więzieniu, a kto wtedy tego konia utrzyma? No i znalazł pan rozwiązanie, że on przyjeżdżał, ten koń przyjeżdżał i służył właśnie do tej hipoterapii. No właśnie takie poszukiwanie. Ja myślę, że tam gdziekolwiek pan przyjedzie do którejkolwiek instytucji i przedstawi zawsze takie właśnie pomysły, chociażby jak ten, o którym przed chwilą mówiłem, to tym ludziom na miejscu. Od razu się otwierają oczy, że przecież tak można. Tego nikt nie zabrania, tylko dlaczego myśmy wcześniej tego nie zauważyli? No bo trzeba kogoś, kto właśnie spowoduje, tak jak ksiądz arcybiskup Dzięga mówił w Częstochowie, żeby nie byli głusi, żeby wokoło słuchali, ale są głusi. Niby patrzą, ale oczy mają zasłonięte jakby mgłą i nie widzą. Dopiero ktoś musi przyjść, tak jak ksiądz arcybiskup wtedy i powiedział, i potem żeśmy usłyszeli od przewodniczącego PiS-u, że właśnie na takie słowa czekał, że wielu ludzi czekało, żeby to tak jasno, precyzyjnie powiedzieć, o co właściwie chodzi. Bez dzielenia ludzi, a właśnie pokazywania drogi, którą powinno się iść naprzód.
No taka jest prawda, jak pan profesor powiedział, że ten ośrodek na stwardnienie rozsiane to wybudowali więźniowie i oni przyjeżdżali jako wolontariusze i nadal przyjeżdżają jako wolontariusze, bo ci ludzie przecież odsiadują wyroki za jazdę popijanemu samochodem, no za niepłacenie alimentów. I to, co pan profesor powiedział, no faktycznie był taki góral, co jechał pijany wozem. No i faktycznie został zatrzymany i dostał miesiąc aresztu i zadzwonił naczelnik, że ma takiego więźnia, że czy go weźmiemy do pracy razem z koniem. Ja mówię, że tak. No i wzięliśmy tego więźnia, koń u nas przebywał, on robił nas stajni, karmił tego konia i efekt był taki. No druga sprawa, dla mnie to największym takim zadowoleniem i satysfakcją było to, że na hospicjum pracował więzień, który miał no, tatuaże chyba od uszu was po stopy i pewnego razu tak podeszedł do mnie i mówi, czy mogę na boku z panem porozmawiać? Mówię tak, i mówi tak, wie pan co, dziękuję panu, że mnie pan tu wziął. Ja mówię, dlaczego? Dlatego, że tu zrozumiałem, że ja też kiedyś umrę.
No właśnie i moglibyśmy tak opowiadać bardzo długo, ale zawsze przy takiej okazji to cisną mi się na usta słowa księdza Konarskiego, który mówił, że nie masz zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jeno ku ojczyźnie wypłacone długi i za tak podejmowaną służbę wobec Polski i Polaków panu dziękuję serdecznie. A my dzisiaj już musimy kończyć. Dziękuję także za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Stanisław Kogut, senator Rzeczpospolitej. No a was, drodzy przyjaciele, zapraszam jak zwykle za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!